popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dziś poznańscy radni zdecydowali o skierowaniu do prac w komisjach obywatelskiej uchwały o utworzeniu parku kulturowego na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Rozmawiam o tym z prezesem Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Tomaszem Radajczakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam słuchaczy.
To najpierw zacznę od takiego prozaicznego pytania. Czy Ostrów Tumski jest dziełem sztuki?
Ostrów Tumski jest dziełem sztuki jako układ urbanistyczny i krajobraz kulturowy. To są kategorie, które występują w ustawie o ochronie zabytków i takie obszary właśnie kulturowe, układy urbanistyczne podlegają ustawowej ochronie i cały Ostrów Tumski podlega ustawowej ochronie. Cały Ostrów Tumski jest wpisany do rejestru zabytków. Dokonane to zostało w 1982 roku.
A tak kolokwialnie mówiąc, myśląc o tej wyspie, możemy powiedzieć, że ona jest takim dziełem sztuki?
No z całą pewnością, tak. No właśnie jako miejsce szczególnie wyjątkowe, o niezwykłej historii oraz wypełnione niezwykłymi obiektami będącymi świadectwem tej historii. Z całą pewnością jest to miejsce bardzo wyjątkowe i mam wrażenie, że bardzo mocno niedoceniane w Poznaniu, w Wielkopolsce. To jest miejsce rangi Wawelu. Czy myślimy o tym miejscu jako o miejscu rangi Wawelu? No chyba nie, a powinniśmy.
A czy to nie jest tak, że ta północna część, o której za chwilę będziemy rozmawiać, nie była sztucznie nasypana i tak w sumie to jej historia nie ogranicza się tylko do takich kwestii przemysłowych?
Nie, bynajmniej. Wiem, że taka narracja tutaj w debacie publicznej funkcjonuje, że to jest sztuczny, współczesny twór najwyżej z czasów pruskich. To
nie chodził po niej Mieszko.
Tak, to nieprawda. To znaczy tamta część, oczywiście, że tam zarys linii brzegowej mógł się nieznacznie zmieniać w jedną lub w drugą stronę, ale północna część Ostrowa Tumskiego istnieje od wczesnego średniowiecza. Na niej znajdują się i pozostałości pruskich umocnień, i dwudziestowieczne nasypy, które zostały wykonane po to, żeby tam wprowadzić nowe funkcje, no i pozostałości zdegradowane mocno takiej architektury poprzemysłowej, ale to wszystko znajduje się na terenie, który tam funkcjonuje od wczesnego, co najmniej od wczesnego średniowiecza, jeśli nie dłużej.
Czy ten teren, o którym mówimy, może kryć jakieś średniowieczne relikty?
Może tak, może nie. Tego nie wiemy. To znaczy tam nigdy nie było prowadzonych badań. Moim zdaniem może, z dużym prawdopodobieństwem może, bo gdziekolwiek nie zaczniemy prowadzić prace wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim, tam wszędzie, gdzie są prowadzone, wychodzą rozmaite ciekawe rzeczy, często bardzo spektakularne, tak jak te wały, które w miejscu, w których powstały teraz apartamentowce na Zagórzu. Więc tutaj opierając się również na opiniach archeologów, którzy wskazują, że cały Ostrów Tumski mógł być w tym okresie początków państwa polskiego terenem zasiedlenia związanym z tym głównym grodem książęcym, no można oczekiwać, że tam jakieś znaleziska będą, ale przede wszystkim tam nigdy nie próbowano tego robić. Nie było tam nigdy badań archeologicznych.
Rozmawiamy o tym dlatego, że raz trwają prace na państwa wniosek, mogę tak powiedzieć, dotyczące ewentualnego stworzenia parku kulturowego, ale już wcześniej zaczęły się protesty przeciwko zabudowie tego miejsca. Trwa wytyczanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który mógłby umożliwić zabudowę. Czego wy się obawiacie? Nie może tam być kilku bloków, skoro wcześniej był ten przemysł wspominany?
Przemysł, który tam był, no nigdy nie funkcjonował na taką skalę, na jaką miałoby powstać osiedle. To jednak jest, to ma być duże osiedle, łącznie z tym, które no zapewne powstanie, bo jest plan uchwalony dla tej mniejszej części północnej partii Ostrowa, no to łącznie ma być tam 7 tysięcy osób. Duże osiedle z wysokimi blokami, z dosyć gęstą zabudową, poważnie fundamentowane, z podziemnymi parkingami. No mamy opinie hydrologiczne wskazujące na ogromne zagrożenie, które dla sytuacji hydrologicznej wyspy mogą wywołać te potężne wykopy pod budynki, pod podziemne garaże. Nie wiadomo, jak wody gruntowe, jak wody podziemne, czy też te wody, które w trakcie przyboru wód w Żywarcie i Cybinie przepływają przez tą wyspę, nie tylko obok, ale również przesiąkają przez jej grunt. Jak one się zachowają w momencie, gdy w północnej części wyspy postawimy w gruncie rzeczy betonową tamę, która będzie te wody odcinała. Takie badania, być może nie będzie to problemem, ale znów tego nie wiemy, tak? Te badania nie zostały wykonane i one nie poprzedzą poprzedzą uchwalenia planu i należy wątpić, aby deweloper się czymś takim przejmował. To są badania, które są bardzo kosztowne i...
Ale zdaje się, że ma obowiązek przeprowadzić takie badania, rozpoczynając inwestycje.
W jakimś zakresie być może tak, ale to trudno założyć, że inwestor, który zakupi ten teren za duże pieniądze i będzie tam planował osiedle, będzie się opierał na badaniach, które na przykład by wskazały, że jednak budowanie tego może być niewskazane z perspektywy hydrologicznej. No jeżeli badania wykażą, że bloki same w sobie się nie zawalą, no to deweloper będzie budował. A co się stanie z resztą wyspy, gdzie jest to najcenniejsze dziś zachowane dziedzictwo kulturowe, no to już dewelopera nie musi obchodzić. Dla niego to nie będzie żadną szkodą.
Miejscy radni nie odrzucili waszego projektu uchwały, mówię już o parku kulturowym, nie przyjęli też, skierowali do pracy w komisjach. Wynik głosowania był zaskoczeniem. Czy spodziewaliście się państwo tego?
Ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować paniom i panom radnym za to, że zdecydowali się nad naszym projektem pracować dalej. Mogli go odrzucić. I również braliśmy to pod uwagę, bo wiemy, że przynajmniej część rady sceptycznie się przygląda naszym działaniom. Było to też publicznie przez niektórych radnych przecież wyrażane. Więc liczyliśmy się również z odrzuceniem po prostu tego projektu w głosowaniu. Dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni radnym miasta Poznania, że zechcieli się przyjrzeć bliżej temu projektowi, że go nie zlekceważyli, no bo tak to odbieramy. To znaczy skierowanie tego projektu do pracy w aż czterech komisjach Rady Miasta, no uznajemy jednak za jakiś dowód uznania dla tej pracy, którą my wykonaliśmy i za poważne potraktowanie. Nawet jeśli ten efekt finalny dla nas miałby być niepomyślny, to przynajmniej będziemy mieli to poczucie, że zostaliśmy poważnie potraktowani, że teraz my zyskaliśmy dodatkową szansę na prezentowanie w trakcie posiedzeń tych komisji naszych argumentów i na poważną dalszą dyskusję nad tym projektem.
Czy ta sprawa ma charakter polityczny, czy to nie jest... A tak, uderzenie w władze Poznania?
Nie, bynajmniej. To nie ma nic wspólnego z polityką. Nasze środowisko jest tak bardzo zróżnicowane, że już bardziej nie jestem sobie w stanie wyobrazić zróżnicowania. To pewnie rzadka dzisiaj w Polsce sprawa,
ale
sytuacja.
Ale przyglądam się tym protestom, to póki co wydaje mi się, że popiera je tak otwarcie Klub Prawa i Sprawiedliwości tylko.
Tak, oczywiście. To znaczy, jeżeli chodzi... Ale my na to nie mamy wpływu. To znaczy, my działamy, co się dzieje z odbiorem politycznym naszego działania, na to nie mamy wpływu, bo nie jesteśmy politykami. To jest w pewnym sensie, skoro środowisko pana prezydenta i tych radnych, którzy stoją po przeciwnej stronie politycznej niż radni z PiS-u, wyrażało wątpliwości w stosunku do naszych działań, to jest w pewnym sensie naturalne, że opozycja nie będzie mogła tego poprzeć, ale my nie mamy wpływu na działania polityków. Politycy sami decydują zgodnie ze swoim sumieniem, czy to, co my proponujemy, im odpowiada i w związku z tym to poprą, czy też nie. Także nie działamy tutaj w żadnym takim politycznym sojuszu. Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi. Czy to przyjdzie do nas radny z Koalicji Obywatelskiej, czy z PiS-u, czy z Lewicy. Jesteśmy otwarci na rozmowy, na współpracę z każdym, chętnie porozmawiamy. Wiemy, że też w środowisku lewicowym były głosy wskazujące na to, że warto rozważyć tę sprawę budowy osiedla na Ostrowie Tumskim.
To jeszcze wytłumaczmy krótko, gdyby była przychylność ze strony radnych, w jaki sposób ta konstrukcja prawna parku kulturowego mogłaby ochronić Ostrów Tumski przed zabudową?
No to zależy od tego, jakby to radni uchwalili, dlatego że nasz projekt, jeżeli by został przyjęty, to on tylko i aż zainicjowałby tak naprawdę pracę Rady Miasta nad uchwałą o powołaniu parku kulturowego. Czyli wtedy przechodzi to już w ręce magistratu i w ręce Rady Miasta i to jest opracowanie takie formalne, prawne, w którym zawarte będą zasady funkcjonowania tego parku. My oczywiście nadal możemy jakoś tam doradzać, mieć na to pewnie pośredni wpływ, ale to zasadniczo i władze miasta, i służby konserwatorskie, i radni będą mieli wpływ na to, jakie zasady funkcjonowania w parku zostaną wpisane. Czyli na przykład można sobie też wyobrazić taką sytuację, że radni po pracy w komisjach uznają, że park kulturowy należy powołać, ale z wyłączeniem tej północnej części, na której nam również zależy. I taki scenariusz pewnie jest też możliwy. No, zasadniczo naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której, czy to przez formę ochrony, jaką jest park kulturowy, czy inną, uniemożliwione byłoby wybudowanie tam dużego osiedla z głębokimi parkingami. Tylko tyle. Nie, my nie wykluczamy innych form zabudowy i w ogóle zagospodarowania tej przestrzeni. No, nasz sprzeciw wzbudza skala zabudowy, która jest obecnie proponowana.
Historyk sztuki Tomasz Ratajczak był Państwem i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.